Pamiętaj o dniu szabatu. Bardzo tajemniczo to brzmi. Myśmy sobie to uprościli i w gruncie rzeczy nie ma problemu. Wystarczy odszłapać do synagogi, a my do kościółka i spełnione wszystko. Tak niestety nie jest. Jeżeli czytamy teksty Pisma Świętego Pismem Świętym, bo ów szabat to jest nic innego, tylko przywołanie katechezy danej obok dekalogu na Synaju o roku szabatowym. I pytanie, czego dotyczył rok szabatowy? Jakiego problemu? Można by powiedzieć miłości bliźniego. Żeby pamiętać, że cokolwiek Bóg stworzył, dał, to dał wszystkim dzieciom, a nie tylko zaradnym, sprytnym, bystrym, którzy zgarną fortunę, a innych starożytności zamieniano w niewolników. Później rzecz wydelikacono w chłopów paszczyźnianych. W każdym razie rok szabatowy dotyczył problemu, jakbyśmy dzisiaj naukowo powiedzieli, etyki społecznej, problemów społecznych, czyli rozwiązaniu tego, co próbuje współczesna polityka rozwiązać i partie, sięgając po władzę, obiecują wszystkim właśnie ten problem trzeciego przykazania rozwiązać. My się przypatrujemy i później mówi, dobrze, to masz ten mój los. Jak było na początku, tak i minie. I nic z tego nie wychodzi. I nie zdajemy sobie sprawy, że to jest trzecia tablica dekalogu, że to jest znak naszego pustego chodzenia do świątyni. Ławy kuratorskie, on gdzieś był. Pamiętaj o dniu szabatu. Pamiętaj, że ja postawiłem tamę temu złu, jakie kwitło w Egipcie za Faraona. Pamiętaj, że to, co Sobór Watykański II powiedział ku zdumieniu tych chrześcijan w Ameryce Południowej, którzy posiadali ogromne, legendarne latyfundia, no i rzesze nędzy. O czym wołał Jan Paweł II w czasie swoich podróży do tych krajów. Wołał. Przyjechał, wyjechał. Rzecz się nie zmieniła. Tak ludzie są ukorzenieni w tym, co mają. Chodzi o to, żebyście dostrzegli, jak żywotnych problemów dotyka pierwsza tablica dekalogu w słowach pamiętaj o dniu szabatu. Szabat co siódmy rok Izraelici byli zobowiązani do tego, żeby sobie odpoczywać cały rok, nie iść tam na swoje posiadłości, żeby przeżyć fakt, że to jest własność Jahwe. To nie jest moje. Rok szabatowy. To ja to mam, ja jestem właścicielem. A wyście mnie Bogu odebrali, zawłaszczyli. Ja to stworzyłem, dałem dla wszystkich ludzi, dla wszystkich moich dzieci. Ja właściciel. A niektóre dzieciaki się rozpasały i zagarnęły. Mówiąc, no widzisz, ja to mam, a ty, gdybyś tak troszeczkę się postarał. Tak bardzo nie są prześwietleni chrześcijanie, tak bardzo nie są świadomi zła i grzechu. Dlaczego? Jakie największe kłopoty miał Jezus Chrystus z Izraelem? Jakie kłopoty mieli prorocy z Izraelem? No właśnie uświadomić zło. Tutaj człowiek jest okropnie tępy, ślepy, nawet jak jest geniuszem, to jest otępiały. Żeby, co Bóg robi, żeby skorygować, żeby uświadomić zło tym, którzy nie widzą zła, mimo iż czynią zło, bo nie realizują dobra, nie spełniają polecenia, nie żyją poleceniem roku szabatowego, że to moje jest, moje Boga Stwórcy dla wszystkich dzieci, a więc w roku szabatowym wszyscy biedni, niewolnicy, łącznie z właścicielem, mogli pójść do winnicy i korzystać wobec własnowolnienia. Chciałoby się powiedzieć maleńkie, co siódmy rok, maleńkie komuny. Maleńkie komuny. Co siedem lat ustrój komunistyczny. Żeby powiedzieć, co Bóg robił. Byli prorocy, nie byli w stanie uświadomić, był Jezus Chrystus, nie był w stanie tego problemu rozwiązać. Oczywiście rozwiązał tylko wśród tych, którzy dali mu siebie, dali w sobie zrealizować rok szabatowy, czyli napełnił się darami Ducha Świętego, dopiero położyli to w stóp apostołów. No to skoro nas nakarmiłeś w sferze Ducha Bogiem, to już specjalnie nie jesteśmy tymi małpami, pamiętacie to porównanie, i puścili te, może im ręcze drżały, nie wiem. Ale puścili to dla dobra innych. I my też mamy, klasztorki mają, księżury mają, wszyscy mają, każdy mówi, to moje. Ktoś jest potrzebujący, no, czy ci dać? Jak dam, to nie będę miał. To moje. To jest kłamstwo. Słowo moje jest kłamstwo. To on u mnie złożył w depozycie. My jesteśmy tylko chwilowymi administratorami w imieniu. W przyszłości być może, że będziemy już, zadamy sobie jedną Ewangelię do domu na cały rok i będziemy czytać Ewangelię fragmentami i mając te klucze, i byśmy zauważyli w Ewangelii Łukasza, że dlaczego starszy syn nie chciał wejść do domu, kiedy wrócił ten marnotrawny. Dlaczego? O, to tam jest wyraźnie powiedziane w podtekście, że wkurzył się, choroba, będę musiał się podzielić z tym łazęgą, z tym dziadem jednym. I od razu jest przypowieść właśnie o tym, że wy nie jesteście właścicielami. On się czuł właścicielem. To jest moja część, moje. Wąs z nim. Jest katecheza o tym, że jesteście tylko dzierżawcami, że Bóg jest właścicielem. Ważne jest sięgnąć po te klucze złożone dekalogu. Później za chwilę powiemy o tym kluczu, który mówi o potopie pożądania, który trwa. Żeby później, czytając Ewangelię, znowu nie rozmijać się, tak jak to dotąd czynimy. Ten problem, który ja tutaj postawiłem, co Bóg robił w historii i robi, żebyśmy zobaczyli problem i zło. Co Bóg robi? Na ten temat Bóg dał swoistą przypowieść, dając nam w prehistorii zbawienia, tej części, która się nazywa prehistorią zbawienia, swoistą przypowieść o potopie. To jest przypowieść o Izraelu i przed niewolą babilońską, niewoli babilońskiej. Prorocy mówili, krzywdzicie. Ktoś z was mi powiedział, królom to samo, no, krzywdzicie. No i poszli do niewoli babilońskiej. Bogaci utracili, biedni weszli w posiadanie. Ponieważ Babilończycy byli zainteresowani, zarówno Asyryjczycy w Królestwie Północnym, jak i później Babilończycy, byli zainteresowani, żeby zostali ludzie prości i uprawiali te gleby, winice, żeby to przynosiło pożytek. Wreszcie przyszedł Jezus Chrystus i też próbował uzdolnić ludzi do zrealizowania roku szabatowego, żeby nie było problemu społecznego, krzywdy społecznej. W tamtych czasach jeszcze nie tylko byli ludzie wydziedziczeni, ale też byli niewolnicy. Jak się czyta Marię Weltorkę, to widać wyraźnie tych wielkich posiadaczy i całe rzesze biedaków, nędzarzy, którzy pracowali u tych biednych, u tych bogaczy. Jezus też, tak jak prorocy, uderzał w mur obojętności. Bóg ostatecznie sięga po fakty, żeby porządkować, żeby zbawiać i posiadaczy, i tych, którzy nie posiadają. Autor natchniony, żeby zobrazować czasy sprzed zesłania do Babilonu, tę krzywdę społeczną i z czasów Jezusa Chrystusa jeszcze nie. Tylko prorokował o czasach Jezusa Chrystusa. Źle mówię. sięgnął po fakt, że u zarania ludzkości już po grzechu pierworodnym ten problem istniał. I może prosiłbym o przeczytanie początku tej historii, potoku, początku, rozdział 6 od pierwszego.
A kiedy ludzie zaczęli mnożyć się na ziemi, rodziły się im córki, synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się podobały. Wtedy Bóg rzekł: nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną, niechaj więc żyje tylko 120 lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi, ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem.
Dziękuję. Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Ważne jest tutaj słowo giganci. Giganci to byli królowie Izraela przed niewolą babilońską, którzy już poniechali prawdy o przymierzu z Bogiem Jahwe i tylko szukali przymierzy, żeby czuć się gigantami. To byli wszyscy ci, których dotykali, chcieli dotknąć prorocy swoją katechezą, ostrzeżeniami. Jeżeli tyle będzie biedy i nędzy, to wy, giganci, pójdziecie do niewoli babilońskiej doświadczać tego samego losu. Księga Mądrości mówi: kto czym grzeszy, w tym bywa karany. Że jest tutaj taka logika, taka precyzja. W czasach Jezusa Chrystusa w Palestynie ci, którzy reprezentowali świątynię, a nie byli biedni, ci, którzy reprezentowali klasę posiadaczy ziemscy, to byli giganci. Mocarze, inaczej mówiąc. Ludzie, którzy nic nie mieli z dzieciństwa Bożego. Że naszym bogactwem jest ten, który wszedł w przymierze z nami. Nasz Bóg, prawdziwy Bóg Jahwe. Brak dzieciństwa Bożego. Cechą dzieciństwa Bożego jest to, że my czujemy się tak bogaci, że rozwiązujemy poprawnie, po myśli Bożej, problem społeczny. Ponieważ nie boimy się, że sami zginiemy, wierzymy, że Bóg, jak my będziemy się dzielić z innymi, Bóg o nas pomyśli. Że Bóg nie jest Bogiem obłoków, tylko Panem historii. Giganci. Wcześniej jest powiedziane synowie Boga. Jest to ironia swoista. Że poprzez przymierze na Synaju byli uzdolnieni do tego, żeby być bogami Boga, żeby synami Boga, żeby reprezentować na ziemi miłość Boga. Swoista ironia. No i to, że Bóg żałował, że stworzył ludzi, to jest oczywiście to, ta gorycz, którą Bóg ma w sobie, że nie może przez ludzi wypowiadać się Jego miłość, Jego dobroć, miłość do wszystkich. Tylko że zaistniał ten problem. Autor natchniony u progu niewoli babilońskiej, zanim Izrael wyjdzie z niewoli babilońskiej, sięga po pewien fakt z głębokiej historii, z prehistorii mówimy, żeby dać nam katechezę na ten temat. Katechezę łącznie z obietnicą, jak problem społeczny będzie w przyszłości przez Boga rozwiązywany, kiedy wrócą już do ziemi obietnicy w oczekiwaniu na Mesjasza, który rozwiąże wszelkie problemy, a więc i ten problem braku miłości bliźniego, że ktoś sobie zawłaszcza, a inny cierpi biedę. Dlatego to ludzie robią i będą robić, ponieważ sobie nie uświadamiają zła. Nie widzą w tym problemu, nie widzą zła. Ba, przecież dzisiaj się nagradza w telewizji tych, którzy tak dobrze sobie poradzili. To nie znaczy, że w tym jest zło oczywiście, tylko że kiedy zło się rozpanoszyło, kiedy już nie było tej miłości bliźniego, dwoje spanowało. I Bóg powołuje Noego, człowieka, który był z natury człowiekiem prawym. Był inny niż wszyscy. Były to czasy zarania rodziny ludzkiej, kiedy rodzina ludzka jeszcze była, nie rozprzestrzeniła się po kuli ziemskiej. Już w zaraniu to się działo. Bóg powołuje Noego, żeby zbudował arkę, ponieważ będzie potop. I ze swoją rodziną skrył się w arce. Takiej arki nie dało się zbudować chybcikiem w ciągu tygodnia, tylko prawdopodobnie lata trzeba było budować. I wtedy, kiedy ludzie się urządzali, kiedy o wszystkim myśleli, tylko nie o miłości bliźniego, wtedy Noe był sensacją. Ludzie w pewnym momencie zorientowali się, że to jest jakiś okręt, tak, coś na kształt okrętu. No i zaczęli się interesować tym starym człowiekiem, który z swymi synami to budował. Na pewno też nie był górnikiem. I Bogu właśnie o to chodziło, żeby on był sensacją przez to, co robił. Budował tak zwany czyn proroczy, prorokował o tym, że będzie potop, ponieważ ludzie dla rekreacji prawdopodobnie, ale też z ciekawości, odwiedzali go, pytali go i on mówił, że Bóg mi powiedział, że jest tyle nieprawości, że postawi tamę złu. W związku z tym ludzie nawróćta się. No i tutaj pojawiał się uśmiech. Oni byli od czego do czego się nawrócić. Wszystko jest dobrze. Nie widzieli problemu zła. Czyli to, co tworzył, było powszechnie znane. I chodziło o to, że było powszechnie znane, łącznie z powodem budowania tej arki. A liści? Kiedy się pojawiły chmury, burze, a Noe już z moją rodzinką, swoim dobytkiem wszedł do arki. No, leje i leje. Nie da się pracować, a tu leje i leje. No i kiedy już rzeczywiście trzeba było swoje życie ratować na najwyższych szczytach, gdzieś tam, kiedy ludzie już zaczęli w wodach ginąć, przypomnieli sobie tego głupiego starca. A jednak on miał rację. No, im większe zagrożenie życia, tym większe poczucie, to myśmy nie mieli racji, on miał rację. Nie my byliśmy mądrzy, tylko przemądrzali. On był mądry, bo posłuchał Boga. Istotnie, widocznie w naszym życiu było tyle nieprawości, że Bóg nas wydał w konsekwencje naszej głupoty, naszej niewiary. I wtedy zaowocował czym proroczym. I wtedy ludzie ginęli, ale nie ginęli głupio, tylko ginęli mądrze, zbawiając się. Ginęli z poczuciem winy, czyli wychodzili z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Uświadamiali sobie zło, przyjmowali prawdę o złu swego życia. Że Bóg nie może pozwolić, żeby ludzkość w ten sposób się urządzała w swoim życiu, ponieważ w momencie śmierci wtedy odchodzą z tego planu bez Boga w swoim wnętrzu. Czyli można by powiedzieć, grozi potępienie. Żeby się zbawić w życiu, trzeba wyjść z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I gdy działali przed niewolą babilońską prorocy, próbowali pewnej warstwie społecznej uświadomić, że jest w grzechu, ba w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Nawoływali, mówili, no ale im usta zatykano dość gwałtownie i na zawsze. Ale w niewoli babilońskiej, kiedy już się znaleźli, Izraelici przypominali sobie, tak jak za czasów Nowego. I w niewoli babilońskiej wchodzili w nawrócenie i zaczęli słuchać proroków, czytać ich. Przede wszystkim przeżywali obietnicę, że przyjdzie ktoś, kto czeka, ludzkość uzdolni do rozwiązania tego problemu. I tym się zajmuje Ewangelia Łukasza. Za chwilę później sobie przeczytamy, jak Jezus w Nazaret zacytował, że przyszedł zrealizować rok łaski. A rok łaski to tyle samo, co rok jubileuszowy. Rok szabatowy i rok jubileuszowy. A dzieje apostolskie już mówią o spełnieniu roku jubileuszowego, czyli pięćdziesiątnicy. 7 razy 7, 49, kolejny rok, rok pięćdziesiątnicy. Także, więc prorocy, Noe był typem proroków wszystkich. Typem proroków wszystkich. Że z natury prorocy są nieskuteczni w pierwszej fazie. Z natury są nieskuteczni. I w Ewangelii jest pokazane, że Jezus jest jako prorok nieskuteczny. Też go zlikwidowano w tym, co mówił. Łatwiej jest kogoś uciszyć, niż zmienić swoje życie. Tak to też była po dziś dzień. Jezus zapowiadał rok 70, powstanie żydowskie, że będzie powstanie żydowskie i Rzymianie zadadzą cios, postawią tamę złu tej pyszy Izraela, tej chciwości i będzie potop swoisty. Pójdą do niewoli. Wtedy na pewno już w tym oblężeniu wielu sobie przypomniało, a później w niewoli przypomniało sobie słowa Jezusa Chrystusa. I na pewno wyszli z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, uświadomili sobie zło i przyjęli duch pokuty to, co im zafundowała historia. I tutaj warto sięgnąć do pierwszego listu świętego Piotra Apostola, rozdział 3, wiersz 18, który daje komentarz do wód potopu, do fenomenu potopu, że wielu zostało zbawionych, a 8 dusz w arce, bo uwierzyli w zło świata, w grzech i poszli za Słowem Bożym, że Słowo Boże buduje arkę i daje moc, daje możliwość zbawienia się, ale inni zbawiali się w wodach potopu, ponieważ uświadomili sobie grzech. Noe to imię ma swój źródłosłów w słowie hebrajskim pokój, pocieszyciel. To nam się kojarzy od razu z Duchem Świętym, pocieszycielem. Jest on symbolem ludzi, w których działa Duch Święty, którzy pozwalają sobie działać Duchowi Świętemu. Ludzi, którzy otwierają się na Pismo Święte, a Pismo Święte zbuduje Arkę. Pismo Święte nas prowadzi do Arki, że my zginiemy w wodach potopu pożądania, czyli wejdziemy w tę, którą Arka zapowiadała, wejdziemy w Maryję jako naszą Matkę, która ma w sobie 7 darów Ducha Świętego dla nas, w nas zrodzi takie życie, miłość z krzyża, że my nie zatoniemy. Jezus Chrystus w krzyżu według Ewangelii Łukasza nie uponął w nienawiści tych, którzy odrzucili Go na krzyż, ponieważ nie chciał zrealizować ich pożądania w odboju świata. Jako Mesjasz. Nie chciał zrealizować ich oczekiwań, tych 3 pokus. Na pożegnanie we wtorek zamiast katechezy będzie od razu Eucharystia i troszeczkę sobie powiemy na temat tych 3 pokus Jezusa na pustyni, że te pokusy to jest nic innego, tylko pierwsza tablica dekalogu. Szatan pił z Jezusa. Popatrz. Oni mówią, że oni żyją dekalogiem. Tak. I dlatego też naród wybrany, na narodzie wybranym według Ewangelii Łukasza spełni się także tajemnica potopu, zbawiania poprzez wody potopu. To jest prawidłowość matematyczna, wręcz według której toczy się historia rodziny ludzkiej. Zapomnieli w Kościele o tym problemie. No i Bóg, najwidoczniej we Francji było najgorzej, tak? Tam działali jezuici, ale nie byli biedni. No i przyszła rewolucja francuska. To jest spełnienie się tej katechezy o wodach potopu, o wodach pożądania. To samo w prawosławiu na wschodzie, w dzisiejszej Rosji, liturgia topiąca złota cerknie i tak dalej. Tylko groza, nie rozwiązania tego problemu, że wszystko jest własnością Boga i trzeba realizować naturę Boga, jeśli ja mam coś. Popatrzcie, jakie to 3 przykazanie jest okrutnie kłopotliwe. Muszę wam przyznać, że jak Duch Święty mi dawał zrozumienie tego, to mi ciarki przychodziły, żeby tam nikt nie zadzwonił mi z dołu i powiedział, no jestem w trudnej sytuacji. Ja, który jako mnich mam bardzo skąpy żołd miesięczny, no to te 100 zł to jeszcze mi zabierze. Tak. Nie jest to taki problem łatwy. Jak wyczuwacie, prawda? Tym niemniej trzeba odważnie wszystko nazywać po imieniu. Niezdolni byli w prehistorii do zobaczenia zła. Bóg, tak jak próbowałem zobrazować, rozwiązywał ten problem. Niezdolni byli zobaczyć ludzie Izraelici przed niewolą babilońską. W związku z tym Bóg zafundował im potop niewoli babilońskiej. Niezdolni byli poprawnie rozwiązywać w czasach pełni obietnicy Mesjasza. No i zafundowali sobie powstanie, żeby teraz uwolnić się nie tylko od Rzymu, ale wręcz zacząć trochę pochód zwycięski, żeby więcej się nachapać. Czuję, żeście złapali problem, bo zakłopotanie jest spore. W tym, co słyszycie, jak jeszcze zaczniecie się modlić, trzeba mieć tylko mieć to w Trójcy Świętej obecne w nas i mówić, no to co ja mam robić z tym, co mam, jak, i tak dalej. I oddawać nieustannie Bogu obecnemu w nas, a On wszystkim pokieruje. Tu kiedyś, w Świętej Lipce, jeszcze jak byłem tuż pasterzem akademickim, prowadziłem obozy w Berlinie, pewnego studenta chrzciłem, tak? Później on dorobił się sporego mająteczku, no sporo. Robił wszystko, żeby to mieć coraz więcej. No ale ponieważ też podsłuchiwał, jak ja mówiłem do karmelitanek, gdy nie ruchował tam na temat Ewangelii Łukasza, przede mnie, słuchaj, co ja mam zrobić z tym, żebym miał taki miał pokryw, to wszystko po Bożemu. Ja mówię, oddaj to Matce Najświętszej, Panu Jezusowi, żeby jako własność, że to jest ostatecznie ich, a sam bądź tylko tym, który zarządza dobrami materialnymi Maryi i Jezusa. I w krótkim czasie zbankrutował. No i powiedział, że tak zbankrutował, że grozi mu, że pójdzie z torbą żona, dzieci, torbę sobie zakupiał. Ale później modlił się, no jakoś tam wykaraskał się. Tym niemniej proponuję wam, jak... To są fakty, ja mówię fakty. Takie są fakty. Najwidoczniej jemu trzeba to, potrzebne to było, bo bardzo swoich pracowników krótko trzymał. Oj, jaki za duże trzymał. Tak. Widocznie Pan Bóg ocenił, że to mu dobrze zrobi. Tak. A ludzie nie zginą. Tak. Więcej w jego wnętrzu będzie miejsca dla Boga, gdy nie będzie miał tej fortuny. Więc Noe był w prorokach, Noe był w Jezusie Chrystusie, Noe jest w Duchu Świętym w naszych czasach. I my, jeżeli idziemy za Słowem Bożym, jeżeli w naszych czasach Kościół pójdzie za Słowem Bożym, to zbuduje arkę, otrzyma inne bogactwa i nie zginie z głodu. Tylko chodzi o to, że będzie się realizowała myśl Boża. W niewoli babilońskiej Duch Święty, ponieważ zainteresowali się prorokami i tymi obietnicami, wreszcie obietnice zaczęły ich cieszyć w tej Wielkiej Nocy, narodziła się liturgia Słowa Bożego. Tam nie można było tych krów rżnąć, byków rżnąć, baranków i tak dalej, bo nie było świątyni, nie było ołtarza. I wreszcie narodził się prawdziwy kult Boga, słuchanie Boga w Jego Słowie. Bóg uchylił szansę na kłamstwo, ale jak wrócili sobie do Jerozolimy, do Palestyny, to znowu ta liturgia Słowa jakoś im tak zanikła i znowu tylko te barany, woły przynosili, palili w nadziei, że Bóg jeszcze pobłogosławi ich świństwom, ich niegodziwości. I przed potopem ludzie byli takimi gigantami, że ich sumienia i Bóg w sumieniu był niczym. A w czasie potopu oni stali się niczym, a Bóg i Słowo, które przyszło do nich przez Noego, stało się wszystkim. Przed niewolą babilońską prorocy byli niczym, przedmiotem kpin, ubawu i tak dalej. A w niewoli babilońskiej ci giganci byli niczym, a prorocy stali się wszystkim. Tak to według tej dynamiki jesteśmy prowadzeni, że przyjdzie też taki czas na ukochaną rodzinę ludzką naszych czasów, że teraz, kiedy Bóg jest niczym, Słowo Boże, Pismo Święte jest niczym, kiedy, a oni są gigantami i myślą, jak jeszcze bardziej być jako bogowie, kiedy Bóg zadziała, wyda to wszystko w konsekwencje zła, i przestaną być wszystkim, a staną się niczym, a Bóg stanie się wszystkim. W tej katechesie o potopie mamy takie znamienne słowa, które Bóg wypowiada po zakończeniu potopu, kiedy Noe wychodzi z arki i odnawia przymierze. Izraelici, którzy wrócili z niewoli babilońskiej, też odnowili przymierze. I Noemu Bóg powiedział: nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzam wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc. Tutaj Bóg wypowiada, nie wiem, zdaje się więcej razy jest to powiedziane, że nie będzie już nigdy karał tak, jak karał podczas wód potopu. Jak to rozumieć? A przecież kataklizmy były i będą. Jak to rozumieć? Co tutaj jest powiedziane? Nigdy ja, Bóg, nie będę was tak karał, a to nie znaczy, że wy się nie będziecie tak karać, ignorując mnie. Moje zbawienie, które przyszło, sąd miłości miłosierdzia w krzyżu, gdzie ja wziąłem na siebie wody potopu, zła, pech, egoizmu i wam daję darmo nową arkę, dary Ducha Świętego i historia rodziny ludzkiej, poczynając od Jerozolimy, może przypominać dzieje apostolskie. Mieli jeden umysł, jedno serce. Ja się wywiązałem. Ja rzeczywiście was zbawiłem. Ale to nie znaczy, że wy sobie nie zafundujecie, ignorując tę arkę, tę miłość z krzyża. Tę arkę. tej miłości. To nie znaczy, że wy sobie nie zapomnijcie. Może zaśpiewamy, żeby tak to wszystko się tak dziwnie skupiło. Gdybyście wy widzieli minę Czesia i Misi, jak oni triumfują nade mną, ponieważ dali mi tutaj kartkę. Łazarz był bogaczem. I taką triumfującą minę mają. Otóż niniejszym odpowiadam. Ale jak czytacie Marię Waltorkę, to Łazarz wielokrotnie mówił: Panie, mój majątek do Ciebie należy. Jezus go prosił, czy by zrobił ucztę w swoim pałacu dla wielkiej nędzy z Jerozolimy i okolicy. Panie, wszystko, co moje do Ciebie należy. Ty mi dałeś życie. To się dla mnie teraz nie liczy. To jest raz. A ponadto podejrzewam, że Łazarz wszedł do gminy chrześcijańskiej i też wszystko dał do dyspozycji. No, i co by na to?
A ja mam jeszcze worek.
To jest ta chciwość. To jest ta chciwość. Dobrze, jeszcze troszeczkę takich detali. Dzisiaj jest święto, więc niedziela to macie więcej łaski, Dzień Pański. Chcę zasygnalizować, żeby wiedzieć, co oznacza ten kruk, gołąb wypuszczany z arki. Oczywiście to jest wszystko jedną wielką przenośnią, przypowieścią. Kruk oznacza proroków, których Bóg wypuszcza, Duch Święty wypuszcza do Izraela. I ostatni z tych proroków to jest Jan Chrzciciel. Dlaczego kruk? Bo mówię, a kracze. Kracze. Kracze nieszczęście. Gołąb, który wraca do arki. To jest Jezus Chrystus. To jest Jezus Chrystus, który był Duch Święty. Niczego w tym względzie nie był w stanie osiągnąć. Jezus przez tajemnicę Wielkiego Piątku wrócił do Arki, do Ducha Świętego. Wrócił. Odszedł do nieba. Ale zmartwychwstając wrócił z gałązką oliwną. Tak. Z tym, co da Maryi zrealizuje obietnice związane z niewiastą. I wreszcie w dniu Pięćdziesiątnicy już znalazł miejsce w apostołach i nie wrócił. Ham, ham, ham. Jest symbolem wszystkich tych, których nie zbawia miłość Jezusa Chrystusa, których krzyż jest daremny, którzy śmieją się z tej miłości z krzyża. Krzyż jest daremny. Stąd mówimy, a to ham. No, znaczy nie mamy miłości, nie? Noe pijany. Jezus upił się miłością do nas w krzyżu. Ochlał się. Tak. A później apostołowie, którzy trzymali w dniu Pięćdziesiątnicy Jego Ducha, też już od godzin rannych byli pijani miłością Bożą. Tak. Arka, ta przypowieść o Arce jest rozwinięciem Księgi Rodzaju 3:15. Niewiasty, która będzie deptać głowę węża. To jest rozwinięcie przypowieść. Ale też tego tekstu z Apokalipsy świętego Jana Apostoła 12. Niewiasta obleczona w słońce i tak dalej. To jest swoista przypowieść. Zwracam uwagę na to, żebyście związku z Ewangelią Łukasza pamiętali, że przed zwiastowaniem Maria była, jak ją należy określić, niepokonanie poczęta. Przed zwiastowaniem. Niepokonanie poczęta, bez grzechu pierworodnego. Niepokonanie poczęta. A po zwiastowaniu była poczęciem. Czyli otrzymała przywilej poczęcia nas. W związku z tym, jak poszła do Elżbiety, to już swoją misję matki w stosunku do Jana Chrzciciela spełniła. W Ewangelii są jakby trzy, w Ewangelii Łukasza są jakby trzy zwiastowania. Zwiastowanie Zachariaszowi i anioł mówi, otrzymasz znak. Znaczy, daje mu znak głuchoty. Symbol jest reprezentantem Starego Testamentu, który nie wierzy, że to wszystko, co zostało powiedziane przez proroków o nowym zbawieniu i tak dalej, nie wierzy. I głuchy. Stary Testament jest głuchy i będzie głuchy.
Głuchy czy nie
wiem? Przepraszam, nie wiem. Głucho nie wiem. Może głucho nie wiem, nie wiem. W każdym razie utrzymuje znak. Później jest drugie zwiastowanie komu? Maryi, tak? I znak, idź do Elżbiety, idź do Elżbiety. Tam zobaczysz, no co się szykuje. Trzecie zwiastowanie to jest najbiedniejszym ludowi ziemi. Najbiedniejszym jest celowo się urodził w pałacu, w stajni, żeby mogli przyjść nie na pałacę, ale tam do stajni i lud ziemi. Pasterze, znak, niemowlę położone w żłobie. Trzy piętra. Zmierzam do tego, że Ewangelia, prorok Izajasz pisze swoje dzieło i też ma jak gdyby trzy piętra, trzy warstwy. W pierwszej część jest dużo Maryi, między innymi właśnie Izajasz 11. Ten hymn o tym, o Maryi, że dzięki odrośli i różce rodzina ludzka otrzyma dary Ducha Świętego i szansę rozwiązania tej kwestii społecznej. Odzdolnienie do. Trzecia warstwa.
Druga
to jest do rozdziału 40. Do rozdziału 40. Nie, od rozdziału 40. Zapowiedź czterech Ewangelii. A później na końcu jest Księga Triumfu. Księga Triumfu i Jezus w Nazarecie, inaugurując swoją publiczną działalność, przyszedł do Nazaretu, dzień szabatu wszedł do synagogi i poprosił o księgę i odczytał. Duch Pański spoczywa nade mną, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Mówi to swoim rodakom, którzy mają mu za złe, że on się zadaje z tymi wielkimi darami, które ma w sobie po chrzcie w Kafarnaum, gdzie niewielu było Izraelitów, a byli przeważnie pogani. I tam świadczy im miłość, życzliwość. Tutaj u nas działa, bo jesteś dla Izraela, a nie Jezus właśnie mówi, że przyszedł całą rodzinę ludzką zbawić. Za to spotkała go wdzięczność, że chcieli go strącić ze skały. Że tematem Ewangelii Łukasza jest problem społeczny, problem miłości bliźniego, problem spełnienia, zrealizowania roku szabatowego, a później jubileuszowego. I wreszcie, że Arka Noego ma trzy warstwy. Tutaj można dopatrywać się trzech epok zbawienia. To już rano mówiłem. Noe i jego rodzina, jego dzieci, to przede wszystkim Duch Święty w pewnych ludziach ze swymi darami, zwierzęta czyste i zwierzęta nieczyste. Jest tutaj zapowiedź tych trzech epok, epoki Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale też jest tu mowa o tym, że wszyscy ci, którzy w Jezusie Chrystusie zostali zbawieni, są w Arce, są w Maryi. Wszyscy są w Maryi. Nikt nie jest odrzucony, ponieważ na wszystkich spłynęła krew Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi,
jak była na początku, teraz zawsze.